minęła godzina 9:00, jeszcze ciąg dalszy przeglądu prasy. Nawiązanie jeszcze do tych wywiadów, o których mówiliśmy w pierwszej części w rozmowie z Georgem Friedmanem, jest takie ogólne przesłanie: liczcie sami na siebie. Na waszym miejscu zacząłbym od przypomnienia sobie września 39, gdy całkowicie zaufaliście zewnętrznej interwencji oraz odsieczy z zachodu. Przez to popełniliście błędy, które taktycznie w rozlokowaniu błędy taktyczne w rozlokowaniu armii, która mogłaby się bronić dłużej i skuteczniej. Polski realizm polityczny powinien zatem wynikać z wiedzy o przeszłości, a nie z wiary traktaty. I jeszcze jeśli chodzi o ten wywiad, Polska musi sobie w końcu uświadomić, że to, co robi i mówi, nie jest już skierowane tylko na użytek wewnętrzny. Świat zaczął się wami bacznie przyglądać. Ogólne przesłanie jest takie: jesteście mocniejsi niż wam się wydaje, ale w związku z tym musicie bardziej odpowiadać za swoje słowa. Jeszcze jeśli chodzi o stosunki z Ameryką. Wiele państw za NATO skupia się na pytaniu, co zrobi Trump. Tymczasem ciężar władzy w Ameryce spoczywa na wielu barkach. Nie jesteśmy europejską demokracją parlamentarną, a głowa państwa nie jest jej centrum. To nie Biały Dom nazywany jest Kapitolem, a budynek Kongresu. Jeśli chce się tworzyć długofalowe i silne sojusze ze Stanami, to trzeba sobie ten fakt uświadomić i zacząć zwracać większą uwagę na dialog z kongresmenami, którzy rządzą dłużej niż prezydent. To w kwestii polityki. Jeśli chodzi o ekonomię, to trzeba z kolei świetnie współpracować z władzami stanowymi. Ameryka to ogromny kraj. Sama Kalifornia, gdyby uzyskała niepodległość, byłaby 7. gospodarką świata. Każdy stan USA jest jak inne państwo. Nie da się z nimi uprawiać skutecznej dyplomacji, jeśli się tych różnic nie czuje. W tygodniku Do Rzeczy jest też bardzo ciekawy artykuł też o sprawach amerykańskich francuskiego dziennikarza, który czasem bywa naszym gościem, pan Oliver Bo, pisze: prawdziwa Russian Gate. Może się okazać, że afera w USA pogrąży nie Donalda Trumpa, lecz demokratów FBI i Hillary Clinton. Prawdopodobnie autor tego tekstu będzie naszym gościem w środę, to dłużej porozmawiamy. I teraz drugi z tych wywiadów, o których mówiłem na początku, pan Johnny Daniels. Tu jest wiele ciekawych rzeczy, trzeba przyznać, że bracia Karnowscy rozmawiają tutaj z panem Johnem Danielsem dość ostro, więc dochodzi czasem do sporów. On mówi o tym, że dla Żydów jest oczywiste, że członkowie policji żydowskiej czy pracownicy Judenratów robili to, co robili, ponieważ zostali do tego zmuszeni, ponieważ chcieli ocalić swoje życie. Na to pada odpowiedź, ale na przykład granatowi policjanci też byli zmuszeni do służby, jeśli się nie stawili, byli skazani na śmierć. Zgoda, patrzmy na każdy przypadek osobno, nie generalizujmy. Ja przyprosiłem za wypowiedź, w której stwierdziłem, że żydowscy kolaboranci działali ratując swoje życie, a polscy z chciwości i nienawiści. Ale Żydzi nie zaakceptują sytuacji, w której żydowscy kolaboranci są umieszczani na tym samym poziomie, co polscy. Znów pytanie, za chwilę się okaże, że naprawdę możemy uznać za panią Engelking, że dla Polaków śmierć to była po prostu kwestia biologiczna, a dla Żydów to była tragedia, metafizyka, spotkanie z najwyższym. Przecież to absurd. Może za pokolenie albo dwa będziemy mogli o tym rozmawiać spokojnie, ale dziś dla Żydów jest to otwarta, boląca rana, koniec, kropka. Czyli Polacy mają akceptować odpowiedzialność całego narodu za nikczemne czyny jednostek w czasie II wojny, ale Żydzi już nie. Może to nie jest sprawiedliwe, ale tak jest, pada odpowiedź. No właśnie, wszystko chyba się niestety do tego sprowadza. I warto jeszcze polecić w tygodniku W Sieci, żeby już odejść od tych spraw polsko-żydowskich. Bardzo ciekawy artykuł Piotra Zaręby. Jeden to jest wspomnienie Antoniego Krauzego, a drugi z kolei Stary Teatr na Rozdrożu, o ostatnim przedstawieniu legendarnego Starego Teatru w Krakowie. Dosyć z tygodnikami w Rzeczpospolitej, żeby jeszcze o tych sprawach amerykańskich, to jest odbicie tego, czym żyją w tej chwili media amerykańskie, jak się do nich zagląda, czy Trump przestraszy się broni. Uczniowie uratowani z masakry na Florydzie uruchomili debatę, która może doprowadzić do rewolucji kulturowej, pisze z Nowego Jorku pani Aleksandra Słabisz. Chodzi o to, że w tej chwili w Stanach otworzyła się na nowo debata na temat prawa do posiadania i używania broni palnej przez obywateli. To w związku z tragicznymi wydarzeniami na Florydzie. Prasa amerykańska jest w tej chwili pełna debat na temat tego, czy należy to prawo zmienić, czy nie można go zmieniać. Tutaj wchodzą w grę same korzenie właściwie demokracji amerykańskiej, bo to jest tak, że wolny obywatel to jest człowiek, który ma prawo się bronić. Tak przynajmniej uważają Amerykanie. I jeszcze w prasy polskiej, w Gazecie Polskiej jest artykuł Mit prywatyzacji Piotra Wójcicha o tym, zakłady papierowe w Kwizynie, Polskie Huty Stali, Bank Śląski to jeden z najbardziej skandalicznych prywatyzacji III RP. Bez wątpienia Ciech może stanąć z nimi w jednym szeregu jako kolejny niechlubny przykład sprzedaży naszej państwowej własności wbrew narodowym interesom i po zaniżonej cenie, a przecież kiedyś mówiono, że koniecznie prywatyzowane musi być wszystko. Pewne mity III RP zaczynają powoli padać. W naszym dzienniku z kolei rozmowa jest z Bogdanem Musiałem, polskim historykiem pracującym w Niemczech. On jest oczywiście o tych zagadnieniach polityki historycznej, o tym, w jaki sposób Niemcom udało się sprawić, że nie tylko oni są postrzegani jako sprawcy największych wojennych tragedii, ale pada tutaj też jedna taka ciekawa rzecz i to jest rzecz, o której się chyba nie mówi. Mianowicie przeprowadzający wywiad, zaraz, kto ten wywiad przeprowadza, żebyśmy oddali sprawiedliwość, pani Małgorzata Rutkowska. Pani Małgorzata Rutkowska pyta profesora Musiała o Instytut Zachodni, na co profesor Musiał odpowiada: Instytut Zachodni był przejęty przez Annę Wolf-Powęską, która propagowała niemiecką propagandę historyczną w ujęciu Willy Brandta. Mówiąc ironicznie, to jest niepoważne. No właśnie, wszyscy mówią o IPN-ie, wszyscy krytykują Polską Fundację Narodową, a tymczasem jest sobie taki Instytut Zachodni w Poznaniu. To jest placówka, która w sprawach polsko-niemieckich, w sprawach II wojny światowej powinna mieć bardzo dużo do powiedzenia, a jakoś jest cicho i milczy. Pamiętam, przed poprzednimi wyborami Radio Wnet było w Poznaniu. Tam pytaliśmy się również parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, czy Instytut Zachodni z powrotem stanie się polską placówką realizującą polskie interesy i polską politykę naukową i historyczną. Jakoś 2 lata minęły i o Instytucie Zachodnim nie słychać. To wszystko w tym przeglądzie prasy. 9:07. Dziękuję bardzo.